Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Joanny Jaks, zatytułowanej W pogoni za nazistą, tom drugi. Czyta Mikołaj Krawczyk. Mojemu synowi Marcinowi. Autorka. Mittenwald, rok 1947. Poszukiwania osób odpowiedzialnych za śmierć Neuhauserów spełzły na niczym. Nikt niczego nie widział i nie słyszał. Być może istnieli świadkowie tego zabójstwa, albo znali sprawców, ale obawiali się pisnąć choć słówko, by nie podzielić losu swoich sąsiadów. Thomas Redgrave musiał przyznać, że poniósł sromotną porażkę. Pozwolił uciec Langerowi. Nie znalazł także człowieka, którego nazywano Pimmel, a panna Kessler najprawdopodobniej straciła życie przez niego. Centa powiedziała mu kiedyś, że Heidi ma strasznie długi język i pewnego dnia może ją z tego powodu spotkać coś złego. Ale jak dotychczas, dziewczyna cieszyła się dobrym zdrowiem. Dopóki on nie pojawił się w Garmisch i nie zaczął wypytywać o Schulzego i Langera. Może dowiedzieli się, kim jest i nie mogli wybaczyć Heidi, że bratała się z okupantem? No ale przecież nieraz widziano go w lokalu pod Białym Koniem, a i ze znajomością z Centą specjalnie się nie krył. Nie wyglądał na Amerykanina. Świetnie władał niemieckim, a nawet gdyby ktoś dojrzał, że przyjeżdża do miasta wojskowym gazikiem, zapewne mieszkańcy Garmisch nie zwróciliby na to szczególnej uwagi, bo tajemnicą Poliszynela było, że najlepsze interesy robi się z Jankesami. A jednak Heidi nie żyła. Zaczął się nawet obawiać, że za chwilę może usłyszeć o śmierci Centy Hausner. Chyba nic tu po mnie, pułkowniku, powiedział Thomas z żalem w głosie. Niczego nie zdziałałem, a jedyne, co udało mi się znaleźć, to trupy. Ani na cal nie zbliżyłem się do Langera i Schulzego. Ten pierwszy zresztą zapewne rychło się dowie, że poszukujemy niejakiego Józefa Brennera. Znowu zmieni tożsamość i pies z kulawą nogą go nie znajdzie. Langer miał rozliczne kontakty w Hiszpanii. Może powęszysz w argentyńskiej ambasadzie? Kiedyś dzięki znajomym dyplomatom załatwiał transfer środków do Ameryki Południowej. Dzisiaj może organizować wizy dla uciekinierów. Mam dla ciebie także inną, przykrą informację. Skorceny został uniewinniony przez sąd w Dachau. Zarzuty o złamanie prawa wojennego i planowanie zamachu na życie Dwighta Eisenhowera zostały oddalone i ten bandzior wyszedł na wolność. To był naprawdę dzień złych wieści. Otto Skorceny należał do niebezpiecznych i bardzo bezczelnych oficerów. Jeśli przejmie kontrolę nad aktywami, które ukradli naziści, Redgrave będzie miał dużo twardszy orzech do zgryzienia, by je odnaleźć i udaremnić przemyt ludzi i kasy do Argentyny albo Chile. Kompletnie przybity postanowił tego dnia się upić. Wieczorem poszedł do jednej z knajp w Mittenwaldzie, gdzie lubili chodzić spragnieni uciech amerykańscy żołnierze. W Garmisch wolał się nie pokazywać, zresztą musiałby wówczas zostać tam na noc, a uczynna i życzliwa Heidi już nie mogła zaoferować mu miejsca do spania. Mógłby przenocować w jednym z pokoi gasthausu frau Hausner, ale nie chciał niepotrzebnie jej narażać. Kiedy miał już dobrze w czubie, ujrzał ją w drzwiach lokalu. Aż się rozejrzał, by się upewnić, że nie wylądował pod Białym Koniem. Kobieta podeszła do jego stolika i powiedziała krótko: zapłać i wychodzimy. Dokąd idziemy? Wybełkotał. Do jednego zacisznego pensjonatu. Nie martw się, nie będziesz musiał płacić za pokój. Masz coś dla mnie? Zapytał. Mam coś wyjątkowego. Nie oponował, bo tego dnia każda informacja o Langerze, Schulzem albo facecie z długim kutasem ucieszyłaby go niezmiernie. Jednak Cencie Hausner zupełnie coś innego było w głowie, bo gdy tylko znaleźli się w ładnym pokoju, zaczęła rozbierać Thomasa. Już chciał zaprotestować, ale tylko machnął ręką i powiedział: co mi tam? Potem zaczął rozpinać guziki w sukience pani Hausner. O jej możliwościach łóżkowych krążyły w okolicy legendy, a mężczyzna, któremu udało się spędzić z nią noc, od razu zyskiwał poważanie. Bo przespać się z centą to nie było byle co. Tomas jednak w tym momencie myślał jedynie o tym, że alkohol i seks z apetyczną panią Hausner skutecznie zagłuszą jego poczucie winy i pozwolą chociaż na jedną noc zapomnieć o porażce. Plotki o zdolnościach tej kobiety wcale nie były przesadzone. I rzeczywiście godzinę później Redgrave nie pamiętał już ani o Langerze, ani o Schulzem. A kiedy kochanka zakończyła swoje wyrafinowane pieszczoty i poczuł spełnienie, chwilę potem zasnął jak zabity. O świcie obudził się z potężnym bólem głowy i wtuloną w niego nagą panią Hausner. Dzień dobry, wymamrotał i jęknął. Chyba dla ciebie nie taki dobry. Zachichotała jak mała dziewczynka. Za dużo wypiłem. Nie zapytam, czy się upiłeś, bo odniosłeś sukces, czy wręcz przeciwnie, bo twoja mina powiedziała mi wszystko. I dlatego zlitowałaś się nade mną? Nie, po prostu miałam na ciebie ochotę. Jesteś taki aryjski. A Centa Hausner zawsze dostaje to, czego chce. Szkoda, że Thomas Redgrave nie może powiedzieć tego o sobie. Pewnie słyszałaś o rodzinie leśnika z Einsiedel. Nie ma szans, żebyśmy się dowiedzieli czegokolwiek o tej zbrodni, bo wszyscy nabrali wody w usta. Będzie jak z Heidi Kessler.
A ja myślę, że tę małą załatwił jej chłopak, ten cały Pimmel. Pewnie za bardzo chlapała dziobem i obawiał się, że może go wydać. Jeśli nie pokazywał się w knajpach czy sklepach w Garmisch, pewnie był jednym ze strzelców alpejskich, którzy zawinęli się, gdy wkroczyli Amerykanie i zamieszkali w górach.
Na Boga, przecież nie będę zaglądał wszystkim facetom w gacie, by zmierzyć im długość przyrodzenia, mruknął.
Ja bym tam chętnie pozaglądała.
Centa zaczęła się śmiać. Potem zapaliła papierosa i powiedziała, już zupełnie poważnie.
Nie w tym rzecz, że Martin zabawił się ze mną, a potem zniknął. Obiecał mi coś w zamian za pomoc. W końcu znał tutaj każdą kryjówkę. Miał także możliwość, by rozliczyć się ze mną, nie pokazując mi się na oczy. Mógł przekazać moją dolę przez jakiegoś chłopa albo wysłać umyślnego. Nie zrobił tego, a ja wydałam mnóstwo kasy, żeby załatwić mu na CITO świetne papiery. A jeśli się rozniesie, że komuś udało się mnie okpić, stracę reputację. Dlatego jestem na niego wściekła. Ponadto za tym facetem ciągnie się śmierć, a jeśli giną nasi, przestaje mi się to podobać. Nigdy nie sądziłam, że Martin mógłby kogoś zabić, i uważam tak do tej pory, ale myślę, że jest ktoś, kto robi to za niego. A ja chcę żyć. Jeśli będziesz deptał mu po piętach, nie pojawi się już w Garmisch.
A ja myślałem, że robisz to dla mnie. Z wdzięczności, że wyciągnąłem cię z więzienia.
Poklepał ją po pośladku. Zamruczała cicho i szepnęła. Panie poruczniku, niechże mi pan teraz pokaże, co potrafi.
Przytulił ją i zaczął delikatnie pieścić. Potem robił to zdecydowanie śmielej, bo wyczuł, że Centa woli nieco ostrzej się zabawić. Miał nadzieję, że stanął na wysokości zadania, bo widział na twarzy kobiety błogi uśmiech. Wybacz, skarbie, ale muszę lecieć. I niedługo opuszczę mi ten wald. Powiedział, kiedy skończyli się zabawiać.
Daleko się wybierasz?
Zapytała, podpierając głowę na łokciu. Daleko. Do Hiszpanii.
Tam musi wciąż grzać słoneczko, a u nas już prawdziwa jesień, odparła.
Zaczął się ubierać i stwierdził, że po porannych igraszkach z Centą nawet ból głowy mu przeszedł. Zakładał kurtkę, gdy usłyszał cichy głos kobiety.
Stille Hilfe.
Co to jest? Zapytał zdziwiony.
Nie jedź do Hiszpanii, tylko do Monachium. Znajdź księżną Helenę von Burg. I podaj jej to hasło.
I co dalej?
Powie ci, jak możesz opuścić Europę. A wówczas uda ci się trafić na ślad Langera i kto wie, może także Schulzego.
Podszedł do kobiety i pocałował ją w usta. Dziękuję, kochanie. Bardzo mi pomogłaś.
Mam tylko jedną prośbę. Gdy już dorwiesz Martina, pozdrów go od Centy Hausner. A jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy, opowiesz mi, jaką miał minę, gdy to mówiłeś. I jeszcze jedno. Mój adwokat z Monachium powiedział, że ten kolczyk mogliście sobie wsadzić tam, gdzie słońce nie dochodzi. Uśmiechnęła się i zmrużyła oczy. I dlatego zjawiłem się w twojej celi pierwszy, skarbie. I obiecuję, moja miła, że jak ten facet znajdzie się w moich rękach, pierwsze, co zrobię, to przekażę mu pozdrowienia od ciebie. Wracając do Gebirgsjägerschule, przez cały czas uśmiechał się do siebie. A jego przygnębienie minęło, jak ręką odjął. I wcale nie dlatego, że spędził noc ze świetną kochanką. Nareszcie znalazł punkt zaczepienia. A może raczej podała mu go na tacy Centa Hausner. Zdawał sobie także sprawę, że teraz będzie musiał bardzo uważać. Zamierzał bowiem udawać SS-mana, który koniecznie powinien opuścić Europę. Gdyby zaś problem stanowiły pieniądze, był gotów co nieco uszczknąć z worka znalezionego między kartoflami w piwnicy leśniczego. Najpierw jednak musiał udać się do Genewy, by uzyskać błogosławieństwo swoich zwierzchników. Nie tylko chciał wcielić się w jakiegoś zbrodniarza, ale także wykorzystać środki odnalezione w domu w Einsiedel. W Gebirgsjägerschule poszedł od razu do pułkownika i poprosił go o możliwość zabrania się z kimś do Szwajcarii, a potem wrócił do swojej kwatery i zaczął się pakować. Czuł, że to, co powiedziała mu Centa, będzie kluczowe w poszukiwaniach Langera i Schulzego. A jeśli przy okazji przyczyni się do zlikwidowania jednego z kanałów przerzutowych nazistów do Argentyny, będzie to wartość dodana. Nazajutrz po południu siedział w ciężarówce jadącej w kierunku szwajcarskiej granicy, a potem musiał już poradzić sobie sam. Na szczęście pociągi w Szwajcarii kursowały normalnie i bez przeszkód dotarł do Genewy. To duże ryzyko. Z tych samych powodów nie chciałem, żebyś inkognito trafił do obozów dla dipisów, burknął pułkownik. Tomasz się zdenerwował. Jego dowódca żądał, by znalazł Schulzego, ale torpedował większość jego pomysłów. Jeśli nie wejdę w to środowisko i nie zdobędę ich zaufania, możemy zapomnieć o Schulzem i Langerze. A kto to jest Langer? Pułkownik zmarszczył brwi. Odpowiadał za ewakuację największych oddziałów Reichsbanku w Rzeszy. Chłopcy z Gorączki Złota odnaleźli wiele kryjówek i wydobyli z nich mnóstwo kasy, sztabek i biżuterii. Jednak bardzo wielu z nich nie odkryli. Langer był w Mittenwaldzie i w Garmisch, ale nie udało się go schwytać. I wiemy, że nie przyjechał tam, by poszusować na nartach. Zniknął jeszcze zimą i od tamtej pory nie pojawił się ani w Mittenwaldzie, ani w Garmisch. A to może oznaczać, że uciekł w góry i wraz z partyzantami zajmował się wyciąganiem z kryjówek wszystkiego, co miało jakąś wartość. Działał pod fałszywym nazwiskiem – Brenner. Ale i tak nie zdołaliśmy go ani schwytać, ani też zlokalizować jego miejsca pobytu. Już ci mówiłem, że masz szukać Schulzego, a nie jakiegoś cholernego chciwego Langera. Niego sobie szukają ci od złota. My musimy zająć się człowiekiem, który palił ludzi w krematoriach. Zdenerwował się. Pułkowniku, oni się znali. W każdym razie na pewno Schulze znał ojca Martina Langera. A potem najprawdopodobniej się go pozbył. Młody Langer wie o tym i szuka Schulzego z taką samą zaciętością jak my. Tak więc Langer może się okazać bardzo przydatny. Jeśli go znajdę, znajdę także Schulzego. Dobrze, rób co musisz. Musimy ustalić jakąś formę kontaktu. Jeśli mam się przeistoczyć w niemieckiego zbrodniarza, muszę to zrobić na poważnie, bo jak wiadomo, ci ludzie nie za bardzo mają ochotę na kontakty z Amerykanami. Od czego chcesz zacząć? Pułkownik nieco się uspokoił. Od Monachium i Fundacji Pomocowej Księżnej von Burg. A potem zobaczymy. No i muszę zrobić sobie na przedramieniu małe cięcie. W Monachium zostawiaj wiadomości zegarmistrzowi z Karlsplatz. Tak jest, pułkowniku. A co z tym workiem z dolarami? Mogę go wziąć, żeby się uwiarygodnić? Niemcy to skrupulatne skurwysyny. Jeśli odkryją, że kasa pochodzi z piwnicy leśnika, możesz się znaleźć w opałach. Pieniądze dostaniesz i trochę giftów na łapówki. Ale do fundacji pojedziesz jako spłukany oficer SS, który potrzebuje pomocy i kasy, żeby wydostać się z Europy. Żadnego wpisowego, Tomas. Tak, chyba ma pułkownik słuszność. Zaczęłyby się pytania. No, oni pozyskują środki z takich źródeł jak Mittenwald czy Obersalzberg. I drobne ich nie interesują. Ty zaś możesz stać się obiektem mocno podejrzanym z powodu kilku tysięcy dolarów. A zatem zobaczymy, co ma w ofercie księżna von Burg. Byle nie miała dla ciebie szafotu, mruknął pułkownik. Tomas się odmeldował, a potem udał się do miejsca, gdzie składowano ubrania dla potrzebujących. Wybrał kilka sztuk odzieży, które były dla niego nieco za obszerne. Redgrave chciał jednak wyglądać na szczuplejszego niż był w rzeczywistości. W łazience przed dużym lustrem zrobił sobie dwa nacięcia. Na tyle głębokie, by powstała w tym miejscu rana. Jednak nie taka, która wymagałaby interwencji chirurga. Potem udał się do komórki preparującej fałszywe dokumenty i po trzech dniach był już gotowy do działania. Do pociągu zmierzającego do Monachium wsiadł już jako Thomas Ritter. Nawet się nie golił przez ostatnie dni, żeby wyglądać na wycieńczonego uciekiniera. Miał nadzieję, że księżna da się na to nabrać, zwłaszcza gdy poda hasło. Potem naszła go inna refleksja. Jeśli Centa go oszukała, właśnie odbywał swoją ostatnią podróż w życiu. Nie był bowiem pewny, czy aby na pewno pani Hausner zależało na tym, by pogrążyć swojego kochanka, czy na tym, by pozbyć się jego wroga. Monachium. Rok 1947. Pobyt Martina Langera w domu księżnej przypominał spotkanie klubu towarzyskiego. Każdy, kto trafił pod skrzydła uczynnej kobiety, tryskał humorem i czekał na sygnał, by wyruszyć do jednego z europejskich portów i stamtąd popłynąć do swojej nowej ojczyzny. Optymizm ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości niemieckich oficerów nie był bezpodstawny, ponieważ w Argentynie czekano na nich z otwartymi ramionami. A wszystko dlatego, że dzięki niemieckiemu kapitałowi do władzy doszedł Juan Perón. Przez dłuższy czas sądzono, że ów polityk jest już w Argentynie skończony, a jednak kampania sfinansowana przez niemieckich przedsiębiorców przyniosła skutek. Zaś Rodolfo Freude, Argentyńczyk pochodzenia niemieckiego, stał się prawą ręką Perona i przyjacielem jego żony Ewity, a także jej zepsutego do szpiku kości braciszka Juana Duarte. W połowie roku Freude towarzyszył nawet Ewicie podczas podróży po Europie. Wiele europejskich dzienników uwieczniło ich oboje na tle samolotu pasażerskiego Iberia DC-4. Co prawda pierwsza dama Argentyny schłodziła później swój stosunek do Freudego, ale Rudy, jak go pieszczotliwie nazywano, wciąż cieszył się ogromnym zaufaniem prezydenta. Martin Langer uśmiechał się pod nosem, gdy słyszał o niezwykłej przyjaźni prezydenta z Freudem. Doskonale wiedział, że owa znajomość nigdy nie była bezinteresowna i Perón wygrał wybory tylko dzięki wsparciu niemieckiego kapitału. A pośredniczył w tym nikt inny jak Rodolfo, którego ojciec Ludwik dysponował ogromnymi pieniędzmi. Gazety spekulowały, że majątek Ludwiga pochodzi z mocno podejrzanych źródeł, ale nie znaleźli na to dowodów. Martin posiadał rozległą wiedzę na ten temat, bo zajmował się transferem kapitałów niemieckich za ocean i być może również dlatego alianci tak żywo się nim interesowali. Nie mogli bowiem przeżyć, że Perón doszedł do władzy. Tak samo jak tego, że zerwanie stosunków dyplomatycznych Argentyny z III Rzeszą było jedynie pozorne, zaś ruchy nazistowskie w tym kraju spokojnie działały dalej. Freudego alianci usiłowali dorwać już w 1945 roku, ale Perón i jego przyjaciele nie dopuścili do tego i przyznali mu w trybie przyspieszonym argentyńskie obywatelstwo. Zapewne nowy prezydent nigdy nie żałował swojej decyzji, bowiem Rudy odwdzięczył mu się w dwójnasób. I nie chodziło jedynie o wybory, ale także o problemy, które przyniósł Argentynie 1945 rok. Spragnieni demokracji ludzie wyszli na ulice, A wewnątrz rządu dochodziło do coraz większych spięć, zwłaszcza gdy pewnego dnia zdesperowany Peron przywrócił stan wojenny. Wówczas jego koledzy, oficerowie, pozbawili go wszystkich trzech stanowisk – wiceprezydenta, ministra wojny i ministra pracy. Wydawało się, że faszyzujący polityk jest skończony. Ale kiedy pojawiły się duże pieniądze, Peron zdobył władzę. Rudy zaś zadomowił się w Casa Rosada jako szef biura informacyjnego prezydenta oraz CIDE, Centralnej Państwowej Agencji Wywiadu. I właśnie w tym momencie Argentyna otworzyła na oścież drzwi dla uciekających nazistów. Teraz to będzie prostsze niż wypicie piwa. Jeden z mężczyzn siedzących przy stole w salonie księżnej zacierał ręce. Omawiali plan ewakuacji, bo wbrew pozorom przedostanie się do Hiszpanii, Portugalii czy włoskich portów mogło nie okazać się takie proste. No to dopiero tam niektórzy mogli dostać paszporty i wizy. Sądzicie, że Amerykanie są ślepi i głusi? Zirytował się Langer. To oni doskonale wiedzą, że teraz nastąpi prawdziwy eksodus naszych ludzi i myślę, że nie będą na to spokojnie patrzeć. Tak samo jak wiedzą, że największym zagrożeniem są argentyńskie ambasady, gdzie lawinowo wydaje się wizy mimo istnienia list poszukiwanych zbrodniarzy. Uważasz, Martinie, że będą bacznie obserwować ambasady? Sądzę, że tak. Dlatego nie mogę się tam pojawiać codziennie, bo od razu mnie zawiną. A nie da się załatwić tego zaocznie? Jest jeden sposób, który wydaje się najbezpieczniejszy. Jakby na głos myślał Martin. Księża katoliccy, dostojnicy kościelni? Dopytywał jeden z obecnych mężczyzn. Tak, i uważam, że nie powinienem teraz przedostać się do Madrytu, ale do Rzymu. Miałem zamiar to zrobić zaraz po wyjściu z obozu, ale musiałem przecież zabezpieczyć wszystko, co się znajdowało w Mittenwaldzie i okolicach. Chłopie, a mogłeś się już od dawna cieszyć ciszą i spokojem, dodał kolejny. Mógłbym, bo wówczas był taki burdel, że nawet Hitler zdołałby uciec, ale teraz pętla się zaciska. Sytuacja jest jednak o tyle lepsza, że dysponujemy funduszami i nie musimy żywić obaw, że nie wystarczy pieniędzy dla wszystkich potrzebujących. Część środków trzeba będzie przetransferować za ocean. Na razie musimy mieć pieniądze tutaj. Nowa tożsamość, kryjówki, które dadzą schronienie w drodze do Genui czy Lizbony, a wreszcie słone łapówki dla farciarzy, którzy nas dorwą. To kosztuje, odparł Martin. No oni naprawdę myśleli, że to wszystko będzie za friko i dzięki ludziom dobrej woli. W porządku, Watykan zajmie się dokumentami, ale pozostaje jeszcze droga do Argentyny. Samoloty, frachtowce. Dostałem informację, że powołano w Argentynie specjalny zespół. Zasiada w nim Carlos Fuldner, Jacques de Mayen, Gino Monti de Valsassina i jeszcze kilku naszych agentów. W Rzymie mam się spotkać z jednym z nich i ustalić wszystkie szczegóły. Ale panowie, skupmy się. To jest moja działka i poradzę sobie z tym. Teraz musimy opracować punkt po punkcie drogę ewakuacyjną. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, powiedział z westchnieniem jeden mężczyzna. Nie wszystkie. Jednak na pewno ta jest najprostsza, odparł Langer. Jakkolwiek doskonale się orientował, do kogo może zwrócić się o pomoc we Włoszech, tak nie bardzo wiedział, w jaki sposób przekroczyć granicę z Austrią i Włochami. Góry znał jedynie w okolicach Mittenwaldu i Garmisch. Ale próba sforsowania granicy w miejscu, gdzie przebywało więcej amerykańskiego wojska niż tubylców, wydawała się szaleństwem. Do salonu weszła młoda dziewczyna ubrana w czysty, jasny fartuszek. Niosła tacę z dzbankiem, filiżankami i koszykiem bułek. Tuż za nią stanęła księżna. Panowie, przekąska. Po chwili kobieta zapytała z troską w głosie. I jak wam idzie? Utknęliśmy na granicy z Austrią. Langer uśmiechnął się smutno. Poczekaj, Martinie. Przed granicą spotkasz się z człowiekiem, który ci pomoże. Mówimy na niego Adler. A czy to nie jest ten oficer, który pomagał mi w Mittenwaldzie i Einsiedel? Zapytał. Właśnie ten. I on wyznaczy wam trasę punkt po punkcie. Gospody, plebanie, zaufani księża, pastorzy i równie oddani rolnicy. Radzę ci, Martinie, abyś i ty udał się tą drogą do Włoch. Nie masz jeszcze nowych dokumentów, a Józef Brenner jest spalony. A teraz zróbcie sobie przerwę. Usiadł przy stole, wziął bułkę i oderwał się na chwilę od myśli o planie ewakuacyjnym. Zaczął się zastanawiać nad zupełnie czymś innym. Dokumenty wystawione na Józefa Brennera, robotnika fizycznego z Bawarii, były doskonałe. A jednak jakimś cudem Amerykanie dowiedzieli się, że pod tym nazwiskiem ukrywa się zupełnie ktoś inny i rozpoczęli polowanie na niego. Jedyną osobą, która mogła na niego donieść, była Centa Hausner. Nie miał pojęcia, dlaczego to zrobiła, jeśli wcześniej wydała kupę pieniędzy, by w ciągu praktycznie jednego dnia zdobyć dla niego tak pewne kwity. Nie rozliczył się z nią, to prawda. Ale jak miał to zrobić, skoro odkrył, że jest ścigany? Zamierzał to zrobić przed samym wyjazdem, ale nie zdążył. Pomyślał, że Adler pomoże mu przekroczyć granicę w okolicach Garmisch, a wówczas wpadnie z wizytą do Centy. Nie wiedział jednak, czy powinien wręczyć jej plik dolarów, czy może odstrzelić jej łeb. Gdyby nie informacje pozyskane przez kierowcę furgonetki w knajpie u Hildy, siedziałby teraz w areszcie i czekał na przesłuchanie przez amerykański wywiad. Liczył, że dzięki dokumentom od Centy nie będzie musiał skradać się po krzakach i unikać patroli, ale podróżowałby jak normalny człowiek. A teraz jedyne, co mógł zorganizować na miejscu, to tymczasowy dowód tożsamości, który gówno mu dawał. Może jedynie święty spokój na terenie Niemiec, ale nie będzie mógł przekroczyć z tym kwitem żadnej granicy. Po obiedzie, gdy już skończyli obradować nad drogą ewakuacyjną, księżna wprowadziła do salonu trzy osoby. Młodą, ładną kobietę i dwóch mężczyzn. Przywitali się, ale żadne z nich się nie przedstawiło, co w domu księżnej było dość normalne i czyniono to z powodów bezpieczeństwa. Jedynie Martin musiał poznać tożsamość wszystkich osób, bo w końcu to on miał się zająć zdobyciem paszportów i wiz. Najlepiej wydanych na ich prawdziwe nazwiska. Musiał jednak najpierw sprawdzić, czy nikt z tej trójki nie znajduje się na liście poszukiwanych osób. On na pewno się na niej znajdował. Oficjalnie albo też mniej oficjalnie.
Monachium. Rok 1947.
Miała wrażenie, jakby się znalazła w paszczy lwa. Otaczali ją sami zbrodniarze albo, tak jak urocza gospodyni, sympatycy tych zwyrodnialców. Drżała za każdym razem, gdy spotykała ich w jadalni czy salonie. Niewiele mówiła. W zasadzie na każde pytanie odpowiadała zdawkowo, ale bacznie przysłuchiwała się rozmowom. I czekała, aż padnie nazwisko Schulze. Niestety ani razu go nie usłyszała. Wszyscy zdawali się także trzymać od niej na dystans i żałowała, że nie ma wśród tych osób mężczyzny, który przywiózł ją do Monachium. Był dla niej bardzo miły i życzliwy, nawet jeśli nie tyle dla Marii Lewkowicz, co dla Henriette Schulze. Jednak ów człowiek ani razu nie pojawił się w domu przy Delpstrasse. Sądziła, że wyruszy w dalszą drogę i na spotkanie z Francem Schulzem w kilka dni po swoim przybyciu do Monachium, ale spędziła w domu księżnej wiele tygodni i nie zanosiło się na to, by miała rychło go opuścić. Wróciła po kolacji do swojego pokoju, gdy usłyszała pukanie do drzwi. Chwilę potem weszła księżna wraz z przystojnym mężczyzną, którego widywała podczas posiłków. Przybył do Monachium kilka dni wcześniej. Ale Marysia nie miała pojęcia, kim był i czym się zajmował w fundacji księżnej. Henriette, powiedziała ciepło Helene von Burg. To jest Hauptsturmführer Martin Langer. Wasi ojcowie byli przyjaciółmi, a Martin opowie ci po kolei, co będziesz musiała zrobić, żeby dotrzeć do Argentyny. Księżna wyszła z pokoju i zamknęła za sobą drzwi. A ona została sam na sam z człowiekiem, który musiał być dokładnie taki sam jak ten oprawca Schulze. Przełknęła ślinę i ze zdenerwowania nie była w stanie wykrztusić z siebie ani jednego słowa. Mężczyzna podszedł do niej i pogłaskał ją po dłoni. Wiem, że jest pani teraz bardzo ciężko, Ale proszę mi zaufać. Załatwię wszystko i niebawem rozpocznie pani nowe życie na innym kontynencie. Tam jest wielu Niemców. Mamy swoje osiedla, kluby i sklepy. I tam nikt nie będzie pani wypominał, kim jest jej ojciec.
Pan wie, gdzie jest?
Gdzie jest mój tata? Wydukała. Mimo że upłynęło wiele miesięcy od chwili, gdy pojawiła się w Berlinie jako córka Schulzego, wciąż określenie tata z trudem przechodziło jej przez gardło. Nie wiem, odparł Martin Langer, ale na pewno go znajdę. Maria odniosła wrażenie, że mężczyzna powiedział to ze złością, ale potem doszła do wniosku, iż tylko się jej tak wydawało. Przecież to była jedna klika. Zdawała sobie także sprawę, że pewnego dnia któryś z tych mężczyzn ją zamorduje. A to dlatego, że ona sama zamierzała dopuścić się zbrodni. Nie miała pojęcia, jak to zrobi, ale była gotowa nie rozstawać się z nożem, byle tylko w odpowiednim momencie wbić go w serce Schulzego. On nie miał żadnych skrupułów, aby z zimną krwią zastrzelić jej rodziców, tak jakby mogli mu w czymś przeszkodzić albo opowiedzieć o skrzyniach ładowanych do ciężarówki przed jej domem. To było idiotyczne, bo komu mieli się poskarżyć? Gestapo? Kiedy Rosjanie dotarli do Lublina, po Schulzem nie został nawet ślad. Jedynie pani Piwko i Henriette. Ta ostatnia zasłużyła na to, co ją spotkało. Na śmierć w męczarniach. I mimo, że przez niemal całą wojnę Marysia była gotowa pobić się z każdym, kto o Henriette powiedział choćby jedno złe słowo, tak pewnego dnia znienawidziła ją. Do tego stopnia, że doniosła na nią i jej matkę do NKWD. A potem wyruszyła w długą i trudną drogę, by wymierzyć sprawiedliwość także Franzowi Schulzemu. Była załamana śmiercią rodziców. Kiedy tylko nieco ochłonęła, pobiegła do rodzinnego domu Janka. Nie pisywali do siebie, gdy przebywała w Królewcu. Ustalili to przed jej wyjazdem, ponieważ Janek wstąpił do partyzantki i przynajmniej w teorii wyniósł się z rodzinnego domu. Ale teraz potrzebowała obecności kogoś bliskiego, bardziej niż kiedykolwiek w swoim życiu. Weszła wtedy do domu, w którym mieszkali rodzice Janka i zapytała o niego. — Ty nic nie wiesz? — powiedziała cicho matka chłopaka. — Mój Jaś nie żyje. Rozstrzelali go 5 dni temu. Nie miała pojęcia, dlaczego Bóg postanowił, że w tak krótkim czasie straci wszystkich bliskich. Nie wiedziała, co złego uczyniła, że tak bardzo ją ukarał. Boże! Jęknęła, a potem zaczęła szlochać. Kiedy nieco się uspokoiła, matka chłopaka powiedziała: Henriette Piwko na niego doniosła. Zaczęła się koło niego kręcić, gdy tylko wyjechałaś do Królewca. Ale mój Jasiek świata poza tobą nie widział. Poza tym szybciej w łeb by sobie strzelił, aniżeli związał się z Volksdeutschką. Starał się być delikatny, ale najwyraźniej ta panna nie lubiła, gdy czegoś jej odmawiano. Przyjechała więc któregoś dnia razem z gestapo i przyglądała się, jak pakują go do samochodu. Zapewne go torturowali, by zdradził swoich, a kiedy uznali, że nie dadzą rady go złamać, skazali na śmierć. Potem ta dziewucha miała czelność przyjść do nas i powiedzieć, że nasz syn nie zasłużył na to, żeby żyć. Nie chciała w to uwierzyć. Owszem, ojciec Henriette był potworem, ale nie jego córka. Wybiegła z domu rodziców Janka i udała się wprost do przyjaciółki. Henriette, powiedz, że to nieprawda. Wybacz, Marysiu, ale nie mam wpływu na to, co robi mój tata. Zrozum, nie wybiera się rodziców. Owszem. To akurat potrafiła zrozumieć, ale nie mogła pojąć, jak dziewczyna mogła donieść na jej narzeczonego tylko dlatego, że ten odrzucił jej zaloty. — Nie mówię o tym, Henriette — wydukała zapłakana. — A o czym? — O Janku. Sądziła, że przyjaciółka zaprzeczy, oburzy się na takie zachowanie gestapo albo chociaż okaże współczucie, ale ona jedynie wzruszyła ramionami i odrzekła: — Działał w podziemiu, a za to jest kara śmierci. Po prostu zrobiłam to, co powinnam. Musisz to zrozumieć. Jednak Maria już nie chciała niczego rozumieć. Popatrzyła na Henriette z wyrzutem, a potem wyszła z domu i wróciła do rozpadających się czworaków. Nie pamiętała nawet, jak długo przeleżała na sienniku, wpatrzona w jeden punkt, kompletnie rozbita i zrozpaczona. Nie potrafiłaby także określić, w którym momencie jej żal zastąpiła nienawiść. Tak potężna, że przysłoniła jej cały świat. I to właśnie ta nienawiść przywiodła ją pewnego dnia do Berlina, a potem do domu księżnej von Burg w Monachium. Czy pani mnie słyszy? Z zamyślenia wyrwał ją głos Martina Langera. Przepraszam, zamyśliłam się. Właśnie przypomniałam sobie, jakim człowiekiem jest mój ojciec. Na pewno bardzo go pani kocha. Uśmiechnęła się obłudnie. O tak, panie Hauptsturmführer Langer. Bezgranicznie. Mężczyzna odwrócił wzrok i bąknął. Rozumiem. Wiem, że pana ojciec przyjaźnił się z moim. A pan dobrze znał mojego tatę? Zapytała, by powiedzieć cokolwiek. Niezbyt dobrze, ale to bez znaczenia. Znajdę pani ojca. Wcześniej czy później. Tymczasem udaję się do Rzymu. Pani z przewodnikiem i być może z jeszcze jednym mężczyzną za kilka dni wyruszycie w kierunku granicy. Te, niestety, będziecie musieli przekroczyć idąc górskimi szlakami. Podobnie jak granice z Włochami. Czy jest pani na to gotowa? Popatrzyła mu prosto w oczy. Panie Hauptsturmführer, dla mojego ojca jestem gotowa na wszystko. Wycedziła. Nazajutrz Martina Langera już nie było w domu księżnej. Za to kolejny mężczyzna zjawił się w pokoju Marii. Księżna przedstawiła go jako porucznika SS, który miał jej towarzyszyć w drodze do Włoch. Jestem Thomas Ritter i razem udamy się do Rzymu. Przez granicę niemiecko-austriacką przeprowadzi nas Adler, człowiek, który zna Alpy lepiej niż ktokolwiek inny. Powiedział mężczyzna spokojnym, niskim głosem. Maria przyjrzała się Ritterowi i on także wydawał się miły i dystyngowany. W normalnych okolicznościach pomyślałaby, że ów mężczyzna nigdy nie dopuściłby się zbrodni. Oni wszyscy sprawiali wrażenie zwyczajnych ludzi, dla których zabicie człowieka jest zbrodnią. Ale każdy z nich udawał. Gdyby nie mieli nic na sumieniu, nie musieliby uciekać jak szczury z tonącego okrętu. Już chciała coś powiedzieć, gdy Thomas ją uprzedził. Ależ pani na mnie spojrzała, jakbym zrobił pani coś złego. Ja? Postanowiła udawać głupią. Chyba się panu przywidziało. Posłuchaj, myślę, że powinniśmy mówić sobie po imieniu. Lepiej będzie, byśmy na czas naszej podróży udawali małżeństwo. Pary mniej interesują patrole. Nie budzą także zdziwienia, gdy meldują się w hotelach czy pensjonatach. Oczywiście gwarantuje pani nietykalność. Oczywiście. Mruknęła i dodała jadowicie. Nigdy bym pana nie posądzała o brak manier. Wygląda pan na stuprocentowego dżentelmena. To dobrze, że pani tak uważa, bo naprawdę nie zamierzam zrobić niczego, czego pani nie będzie chciała. Konwersacja była niemal wersalska, ale Marii to odpowiadało. Gorzej byłoby, gdyby miała udawać żonę jakiegoś bydlaka, który na pierwszym postoju zechce skonsumować ich udawane małżeństwo. Poza tym Thomas Ritter miał jedną zaletę. Nie znał Franza Schulzego i nie rozpływał się nad jego walorami, bo te wszystkie opowieści o męstwie tego potwora doprowadzały ją do szału i obawiała się, że pewnego dnia nie da rady już dłużej udawać ukochanej córeczki tatusia. Nazajutrz wraz z Thomasem siedzieli w salonie księżnej i studiowali mapę sztabową. Mieli dotrzeć pociągiem do Füssen, a stamtąd musieli już przejść przez granicę piechotą. Ostatni nocleg po niemieckiej stronie czekał na nich w domu pastora tuż obok niewielkiego kościółka położonego niedaleko malowniczego jeziora Albzi. Stamtąd miał ich zabrać ów tajemniczy Adler, który bezpiecznie przeprowadzi ich do Austrii.